Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
Przed mikrofonem Justyna Nowicka. Dzisiaj gościmy u profesora Andrzeja Szczerskiego, dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie. Panie profesorze, życie muzealnika, tak filozoficznie, tu się oczywiście uśmiecham, zagaję, to nie tylko wystawy, praca naukowa, ale również podróże bardzo często i to takie, no w czasie wakacji podróże wcale nie związane z wypoczynkiem, ale z pracą. Skąd pan wraca teraz?
Wracam z Wilna i to rzeczywiście był wyjazd służbowy, czyli delegacja, związana z kolejnym projektem wystawienniczym, jaki realizujemy w Wilnie, w bardzo szczególnym muzeum, czyli w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. To jest budynek odbudowany w zasadzie w całości na przełomie stuleci, już w latach 90. był gotowy, ale potem był urządzany, w zasadzie do dzisiaj jest urządzany, jeśli chodzi o wnętrza, zakupy dekoracji czy dzieł sztuki. Odbudowano po prostu symbol litewskiej państwowości, który w ten sposób też działa, że bardzo wiele projektów realizuje z polskimi zbiorami, ponieważ bardzo wiele uwagi zwraca na historię wspólną pierwszej Rzeczypospolitej, Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. I właśnie kolejny nasz projekt z nimi to wystawa tym razem jednego obiektu, którą pojechałem otworzyć. Wystawa jednego obiektu, ale bardzo szczególnego, bo jest to podwójny portret żon Zygmunta Augusta, Elżbiety Habsburżanki i Barbary Radziwiłłówny. O tę drugą przede wszystkim chodzi na Litwie, bo to jest postać, która ma znaczenie historyczne, ale też współczesne. To jest, można powiedzieć, taka historyczna celebrytka dzisiejszej Litwy i jest każdy ślad jej historycznego życia, dokonań, czy na przykład właśnie ten wizerunek, to jest wizerunek, który być może nawet powstał z modela. Taka hipoteza też może być postawiona. No to jest czymś bezcennym dla Litwinów.
Kolekcja Muzeum Narodowego w Krakowie, jeśli dobrze pamiętam, u Czartoryskich te wizerunki były prezentowane. Zazwyczaj, no bo teraz w Wilnie.
Ten dyptyk jest częścią szkatuły królewskiej, czyli tego fragmentu zbiorów Izabeli Czartoryskiej, które były poświęcone, która była poświęcona polskim władcom, królom i królowym. I warto przypomnieć w tym kontekście, że właśnie to z tej szkatuły królewskiej pochodziło odzyskanie niedawno przez nas pierścień Zygmunta I Starego, ojca Zygmunta Augusta. Ten dyptyk jest w Krakowie eksponowany w klasztorku, w takiej gablocie, która dotyczy właśnie szkatuły królewskiej. W Wilnie jest pokazany w osobnej olbrzymiej sali, w osobnej gablocie, dodatkowo uzupełniony tekstami edukacyjnymi, informacyjnymi. I to jest taki rodzaj takiego kontemplacyjnego wnętrza, gdzie wygląda zaskakująco monumentalnie. To po pierwsze, to jest bardzo niewielki przedmiot, kilkanaście centymetrów szerokości, niespełna około 20 parów wysokości, więc jest to rzeczywiście mała, przepiękna rzecz, gdzie oba portrety są namalowane olejem na blasze z wieloma detalami, w tym na przykład w przypadku Barbary Radziwiłłównej jest mnóstwo pereł, a to słynne jest perły. Potwierdzone historycznie, że ona bardzo lubiła perły i z takimi detalami jak na jej szyi wiszący medalion z wizerunkiem Zygmunta Augusta, bo oczywiście historia romantycznej miłości między nimi jest tutaj jednym z powodów, dla których Barbara jest taką legendą do dzisiaj w historiografii litewskiej, ale też właśnie w popkulturze. A zatem okazuje się, że ten niewielki obiekt, bardzo wyrafinowany, zyskuje jakoś na monumentalności i w wnętrzach tego odbudowanego symbolu litewskiej tożsamości jest naprawdę też u siebie.
Czy coś możemy powiedzieć na temat, krótko oczywiście, bo to nie jest audycja naukowa, ale tak, żeby rzucić światło na temat powstania tej pracy?
Tutaj jest kilka hipotez, nie mamy pod
nich. Jednak będzie króciutki wybór.
Ale bardzo króciutki. Czyli po pierwsze, że było to zamówienie samego Zygmunta Augusta, który chciał wyrazić swoje przywiązanie. I to zarówno poziom dynastyczne, państwowe, polityczne, ale też przede wszystkim osobiste do obu żon. To zresztą jest zaskakujące dla tych wszystkich, którzy żyją w cieniu legendy, że prawdziwa miłość to była Barbara Dziwiłłowna, a Habsburżanka to była rzeczywiście polityka dynastyczna. No, okazuje się, że obie były dla niego bardzo ważne. A więc być może jest to osobiste zamówienie króla. W związku z tym być może nawet portret Barbary był jakoś malowany, albo przynajmniej przygotowany jeszcze za jej krótkiego życia. Druga wersja jest taka, że był to prezent od któregoś z członków dworu. Warto zresztą dodać, że Zygmunt August głównie rezydował w Wilnie, nie w Krakowie, a więc kogoś z Wilna i być może w ogóle powstał w Wilnie, a nie w Krakowie. I w związku z tym, że był to też rodzaj takiego gestu wobec monarchy, sposobem pocieszenia go po tych stratach i wyrazem też lojalności dworskiej. I trzecia opowieść związana z tym dyptykiem jest ważna, mianowicie on zbudował wokół siebie tak wielką legendę dzięki zbiorom Czartoryskich, funkcjonował właśnie jako symbol osobistego przedmiotu króla. Nie mamy potwierdzonej faktu, że on był dla niego szczególnie ważny, ale można się domyślić, że tak było. W każdym razie ta legenda, że to był tak osobisty, ukochany przedmiot króla, zakończyła się na przykład tym, że Jan Matejko namalował ten dyptyk w obrazie pokazującym śmierć Zygmunta Augusta w Knyszynie, gdzie tuż obok łoża umierającego króla jest właśnie ten dyptyk. W związku z tym ma on i legendę związaną z powstaniem, a potem legendę związaną z interpretacją już XIX-wieczną.
A co z autorstwem? Z datą mamy jakieś konkretne?
Nie mamy żadnych danych. Z pewnością powstał na początku XVI wieku. Przypuszcza się, że był malowany przez jakiegoś bardzo dobrego malarza czynnego na dworze w krakowskim czy wileńskim, w każdym razie królewskim i wielkoksiążęcym. Prezentuje bardzo wysoki poziom wykonawstwa, charakterystyczny dla takich miniaturowych de facto portretów z tego czasu. Tyle możemy powiedzieć.
Tak, a inspiracje, północ czy południe bardziej, tak bardzo ogólnie pytam.
To jest z pewnością krąg malarzy kształconych gdzieś między Wiedniem a Niemcami środkowymi czy południowymi Niemcami. Ten kontekst wiedeński przy kontekście Habsburżanki jest oczywisty. Przypuszcza się, że w ogóle wzorcem dla tego portretu, który malowany był z pewnością wiele lat po śmierci, był jeden z jej portretów namalowanych wcześniej czy znanych z przedstawień wiedeńskich. Co do Barbary nie mamy pewności, ale trzeba przypomnieć, że tacy artyści pochodzący z krajów, no dzisiaj byśmy identyfikowali jak Austria czy Niemcy, to była część oczywista sceny artystycznej Krakowa czy Wilna. Mamy znakomitych twórców norymberskich od czasów Stwosza i wcześniej też, czy właśnie wiedeńskich, ale też pochodzących z ziem czeskich, które były również bardzo ważnym ośrodkiem artystycznym z Pragi. Z pewnością można brać to pod uwagę. Jednym słowem to jest gdzieś krąg środkowoeuropejski z tym wychyleniem na zachód. Natomiast no, nie wykluczamy, że był to też jakiś mistrz nauczony tutaj, prawda, w środowisku artystycznym Krakowa czy Wilna, które były bardzo ważnymi środkami artystycznymi wtedy. Natomiast ten kontekst niemiecki, austriacki jest tutaj najbardziej prawdopodobny.
Tak, to jest bardzo ciekawe. Myślę, że to nie jest taka powszechna wiedza, stąd pozwalam sobie na takie elementarne pytania. Domykając jeszcze bardzo krótko wątek, bo chcemy Państwa zaprosić na wystawę, tym razem w Krakowie, która w jakiś sposób łączy się z tym wileńskim wątkiem. Barbara Radziwiłłówna jako trochę celebrytka, to bardzo ciekawe. Rzadko w naszych rozmowach używamy takich słów, a jednak no, rozmawiamy tu i teraz, więc mamy je do dyspozycji.
Tak, to też jest słowo sztuczne, ale jednak ono oddaje pewien charakter rozumienia postaci historycznych, to znaczy ich legenda, ich sława są tak wielkie, że zaczynają funkcjonować już niezależnie od historycznej prawdy czy faktów. Jest coś fascynującego w tej litewskiej przestrzeni kulturowej, że właśnie poszukuje się takich wyrazistych postaci z przeszłości i ta legenda Barbary, też jej związek z Radziwiłłami, którzy dla Litwinów są bardzo ważną, oczywiście symbolem ich odrębności historycznej, ich też wyrafinowania artystycznego, bo te dwory Radziwiłłów były bardzo ważnymi ośrodkami sztuki. To jest jakiś fenomen i na przykład ten portret z pewnością, już widzimy przy programie edukacyjnym, jaki powstał, będzie generować różnego rodzaju analogie współczesne. Na pewno jest też zaplanowane są działania wokół stroju Barbary. Ona jest tak dobrze namalowana, to jest takimi szczegółami, że wręcz spodziewamy się pewnie powstania jakaś biżuteria w stylu tego dyptyku, o ile już nie powstała. Tudzież będzie przypominana, jaka była kultura muzyczna dworu Jagiellonów, też dzięki niej i te opowieści, które z kolei, no tak można sięgać do opowieści romantycznych XIX-wiecznych, ale są dzisiaj znakomicie popularne, czyli Miłość Królewska, która dzisiaj jest też traktowana bardzo często jako taki ekwiwalent miłości znanych postaci dzisiejszego świata kultury czy popkultury, no to się jakoś rymuje. To nie jest też dla mnie jakiś wielki kłopot. Wiele osób postponuje taki rodzaj celebryctwa jako upraszczanie historii i banalizowanie. Natomiast z reguły takie rzeczy kończą się jednak tym, że większość widzów jednak potem chce dowiedzieć czegoś, jak to było naprawdę i pójdzie do tego muzeum, zobaczy obraz, zobaczy dyptyk, być może pierwszy raz w ogóle będzie w muzeum, więc tak to działa i my jako współcześni muzealnicy musimy się liczyć też z tą przestrzenią celebryctwa, bo ona wbrew pozorom może być też dla nas bardzo ważna i zachęcać ludzi do tego, aby poznali oryginały, poznali przeszłość.
Tak, jeśli Państwo będą podróżować właśnie na wschód, to Wilno i tam dyptyk ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, ale oczywiście można jeszcze chwilę poczekać. Natomiast jeśli Państwo nie będą podróżować i zostają w Krakowie, koniecznie wystawa również pokazująca niezwykłe i bardzo mało znane związki polsko-ukraińskie. Piękny tytuł tej wystawy, poetycki, panie profesorze.
Korzenie i niebo. Wystawa, która odbywa się w Sukiennicach. I to są obrazy polskie, polskich artystów związanych z Kijowem. Bądź historycznie, bądź te, które się obrazy, czy prace, czy graficzne rysunki, które znalazły się w zbiorach kijowskich z różnych względów. Jeszcze w XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Tu warto dodać, że dla naszego muzeum ten kontekst Europy Środkowej, ale też pierwszy Rzeczypospolitej jest niezwykle ważny. Nasze zbiory od samego początku były tak budowane, żeby przypomnieć historię tego fenomenu cywilizacyjnego, jakim była Rzeczpospolita Obojga Narodów. Dlatego tak chętnie i tak często w tej chwili z oczywistych względów wojennych z trudnościami, a jednak współpracujemy również z instytucjami ukraińskimi. I ta wystawa przyjechała właśnie dzięki temu, że Muzeum Kijowskie, Kijowska Narodowa Galeria Sztuki, ono zresztą zmieniało nazwę w ostatnich latach kilkakrotnie, bo pierwotnie było to muzeum gromadzące sztukę rosyjską, potem europejską, a teraz nazywa się, tak jak mówiliście, zwracam uwagę na ten aspekt narodowy. W każdym razie tam znalazła się bardzo duża grupa obrazów polskich, przypominająca o tym, jak wielu Polaków mieszkało w Kijowie i w XIX wieku to muzeum głównie gromadzi sztukę z tego stulecia i jak wielu tychże artystów było też pierwszej klasy artystami, niezwykłą częścią elity kijowskiej, olbrzymiego już wtedy miasta, ważnego ośrodka kultury, miasta, które mieszkało bardzo wiele narodowości i które rzeczywiście miało w sobie taki aspekt też kosmopolityczny i gdzie język polski nie był językiem obcym, jak to ładnie można powiedzieć. W związku z tym ta historia jest dla nas o tyle ciekawa, że my zatraciliśmy w ogóle pamięć o skali i też jakości tego, co polscy twórcy tworzyli w Kijowie. To było pośrednio oczywiście i dziedzictwo obecności polskiej na Ukrainie już od czasów średniowiecznych, ale też efekt tego, że w XIX wieku w ramach Imperium Carskiego bardzo wielu Polaków też mogło i mieszkało w różnych częściach Imperium, niekoniecznie właśnie w tych dwóch największych centrach, bo tam dbano o dominację Rosjan, natomiast właśnie w tych mniejszych stosunkowo miejscach, na przykład Kaukaz czy Ukraina, tam jak najbardziej się mogli rozwijać. Właśnie mamy przykłady tego z Kijowa. Udało nam się przywieźć w ramach takiej współpracy instytucjonalnej polsko-ukraińskiej, która na pewno się rozwinęła paradoksalnie w czasie wojny, dlatego że to poczucie wsparcia, też ratowania, czy dawania częściowego schronienia dla zbiorów z Kijowa czy ze wschodniej Ukrainy, to jest coś, co nas zbliżyło i faktycznie pomysł przyszedł ze strony ukraińskiej jeszcze 3 lata temu, udało się go po wielkich trudach zorganizować. Zobaczmy, jak dobre są tam dzieła sztuki zarówno znanych malarzy i rysowników, grafików polskich, jak Aleksander Orłowski czy Henryk Siemiradzki, znanych to nam powszechnie, ale też mamy osobę, która gdzieś tam całkowicie wypadła z takiej powszechnej świadomości, czyli Wilhelm Kotarbiński, znakomity malarz kijowski, który się kształcił także w Europie, który był faktycznie gwiazdą sceny kijowskiej tego czasu. Malował dekoracje w domach prywatnych kolekcjonerów, jak małżeństwo Hanenków, malował kościoły prawosławne, spektakularne i wreszcie był świetnym po prostu malarzem wielkich płócien. Myślę, że w pewnym sensie w Kijowie rywalizował z Siemiradzkim, jeśli chodzi o popularność, który był też przez pewien czas związany z Ukrainą. I mamy tutaj przywiezione kilka jego znakomitych prac, w tym obraz Ofiara Nilu, który jest super popularny w Kijowie. I kiedy teraz w czasie wojny odbywała się wystawa Kotarbińskiego, to on przyciągał szczególnie wiele uwagi. Wręcz mówił nam tutaj koleżanki z Kijowa, które przyjechały na otwarcie, że były kolejki, żeby zobaczyć ten obraz. On jest tak popularny. I Ukraińcy, którzy byli na wernisażu, też mówili, że no to niezwykłe, że możemy tutaj ten obraz tak znany, dla nas tak ważny zobaczyć w Krakowie. To jest wielkie przeżycie. Dla nas jest to jakaś lekcja historii sztuki zapomnianej, całkowicie niesłusznie, świetne obrazy i taka trochę nowa geografia historii sztuki polskiej nam się rysuje, że to Kijów to było naprawdę ważne miejsce, gdzie tworzyli polscy artyści.
I ważna informacja też myślę, że dla tej diaspory ukraińskiej w Krakowie dzisiaj, myślę, że wiele osób chciałoby tę wystawę zobaczyć, dla wielu osób ci twórcy właśnie pokazywani w takim bardzo ważnym kijowskim muzeum są ważni. Może jeszcze tego nie wiedzą, że Kotarbińskiego można oglądać w Krakowie.
Tak, zapraszamy. Tutaj na wernisażu byli też przedstawiciele środowisk ukraińskich z Katowic, tutaj w ogóle z Małopolski, też nasz z różnych miejsc i rzeczywiście byli bardzo wzruszeni, więc na pewno warto, żeby wszyscy tę wystawę zobaczyli. Dla nas takim odkryciem, które jest jakoś zaskakujące, tym bardziej, bo to jest tak kompletnie u nas zapomniany, to jest obraz Stanisława Żukowskiego. Przepiękna panorama, wnętrze, rok 1912, namalowany olejnie z takim lekkością malarską i trochę postimpresjonistyczną jeszcze, ale już otwarciem na taki kolor w zasadzie XX wieku. Ja z kolei na pewno bym polecał Kotarbińskiego dekorację do Lili Hanenków, żeby je zobaczyć. I też bardzo ciekawe rysunki Aleksandra Orłowskiego, bo my znamy raczej jego grafiki, one są powszechnie pokazywane. Oryginalne, unikalne rysunki to jest coś zaskakującego. No tam jest też na przykład Leon Wyczółkowski, który przyjechał do nas z Kijowa, nieznany. To jest 30 kilka prac, nie jest to duża wystawa, ale świetnie też koresponduje z sukiennicami. To właśnie to jest ten moment, kiedy wychodząc z sali czwórki, wchodzimy na malarnię, widzimy i czujemy się, że to jest to samo, jakiś, prawda, właśnie kod kulturowy, czy tradycja artystyczna, malarska, wrażliwość, która, mimo że te dzieła sztuki Kotarbińskiego powstawały w Kijowie, daleko stąd, to jednak mają coś wspólnego z tym, co wisi na ścianach w sukiennicach, więc to też jest takie przeżycie odkrywcze na pewno.
Zresztą chyba Kotarbiński, proszę mnie poprawić, chyba jakoś przez Kraków się przewinął również.
Owszem, tak, bo ta sława Akademii Krakowskiej i do kręgu Matejki, no to były rzeczy, które artyści polscy chcieli znać. Natomiast on rzeczywiście maluje inaczej. W Polsce nie ma takiego malarza. My mamy w zbiorach naszych krakowskich, w naszym muzeum jeden tylko jego obraz, taki monumentalny, więc jest też bardzo rzadko reprezentowany w polskich zbiorach. Z tym bardziej warto to zobaczyć, co namalował w sukiennicach.
I ostatni wątek. Chwilę temu zakończyła się bardzo ważna z perspektywy krakowskiego muzeum wystawa w Rzymie. Tam furorę zrobiła nasza kolekcja, kolekcja Feliksa Mangi-Jasińskiego. No, można powiedzieć triumfalny pochód naszych krakowskich zbiorów.
Rzeczywiście unikalna sytuacja, w której to, czym my żyjemy na co dzień, w jakim sensie uważamy to za naturalne, że możemy sobie oglądać grafiki Hoxaya w Krakowie czy innych twórców KIOE i to regularnie w naszym muzeum, na większych i mniejszych wystawach. Okazuje się, że te zbiory są tak ważne, czy my o tym wiemy, ale warto czasami dostać jeszcze dodatkowy dowód z zewnątrz, że Rzym padł na kolana przed tymi zbiorami. Wystawa, która trwała przez 3 miesiące, zgromadziła ponad 180 tysięcy osób. To znaczy, to jest 60 tysięcy osób miesięcznie. Proszę sobie policzyć, ile to jest na tydzień. Bilety były sprzedawane z dużym wyprzedzeniem. W weekendy stało się w chyba godzinnych kolejkach czasami. I podkreślano właśnie, że to było jedno z największych wydarzeń artystycznych Rzymu wiosny tego roku. Naprawdę bardzo poruszające doświadczenie, bardzo radosne, ale też podkreślające, jakimi zbiorami tutaj w Krakowie dysponujemy i też jak my potrafimy je we współpracy ze znakomitymi projektantami wystawy we Włoszech je pokazywać. Tutaj pani Beata Romanowicz, która jest kuratorką wystawy, pokazała właśnie też Włochom, jak pracować ze sztuką japońską, więc to naprawdę było wspaniałe. Zresztą warto w ogóle podkreślić, że w przypadku obu wystaw, o których dzisiaj rozmawiamy, trzech, ten aspekt kuratorski jest tutaj kluczowy, bo z kolei wybór obiektów z Kijowa to jest pani Beata Studzisz-Bakowalska i pani Anastazja Kowalenko z Kijowa. Też trzeba było dobrać je tak, żeby tworzyły całość mimo ograniczonej przestrzeni. Nad tym dyptykiem pracowaliśmy krótko z dyrektorem Pałacu Wileńskiego, Wydasem Dolinskasem, który przekonał mnie dość szybko, że pokaz tego unikalnego jednego dzieła to jest coś, co właśnie w Litwie wybrzmi znakomicie. Jednym słowem, ten aspekt indywidualny było widać też w tej wystawie rzymskiej, ale raz jeszcze warto podkreślić, to otwieranie się na świat dzisiejsze, możliwości, jakie mamy w muzealnictwie, też jak potrafimy je wykorzystywać, bo to jest jeszcze inna sprawa, mieć, a wykorzystać, to dają takie efekty. A w Rzymie naprawdę jest to oglądać i naprawdę konkurencja jest gigantyczna, a tu się okazało, że nasz krakowski Hoxaj, w tym sensie, że z naszych zbiorów od lat 20. ubiegłego stulecia, to jest coś, co to wieczne miasto potrafi zachwycić i spodziewaliśmy się, że to będzie atrakcyjna wystawa, ale myślę, że wszyscy są zdumieni jak bardzo.
Bardzo dziękuję. Spotykamy się wobec tego na wystawach i cieszymy się nieustająco kolekcjami Muzeum Narodowego w Krakowie, a moim i Państwa gościem był dziś profesor Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, zapraszam do muzeum.